Klasyka na lato.
Kiedy gra się na dawnym instrumencie, trzeba go przywrócić przeszłości, powiedział w wywiadzie umieszczonym na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina holenderski flecista i dyrygent Franz Brüchen. 23 kwietnia 2004 roku jedyny raz w Polsce poprowadził w Polskim Teatrze Operowym dzieło sceniczne. Była to opera Jeana-Philippa Rameau Les Indes Galantes. Dyrygent związany z festiwalem Chopin i jego Europa miał ponownie wystąpić ze swoją orkiestrą XVIII wieku w Warszawie. Zmarł 13 sierpnia 2014 roku. Do wysłuchania audycji poświęconej Franzowi Brüchenowi oraz także programu, w którym usłyszą Państwo wywiad z mistrzem, zaprasza Alina Kurczewska.
Thank you.
Były to gawoty z opery Les Hommes Galants Jeana Philippa Rameau. Piotr Kamiński podaje bardzo ładne tłumaczenie tej bajkowej opery – Zamorskie zaloty. Grała orkiestra XVIII wieku, dyrygował Franz Plichen. Dyrygent urodził się 30 października 1934 roku w Amsterdamie. Uczył się gry na fletach prostych i poprzecznym. Od 1952 roku studiował także muzykologię na Uniwersytecie w Amsterdamie. Po uzyskaniu dyplomu i magisterium rozpoczął pracę w konserwatoriach Hagi i Amsterdamu. Był wirtuozem fletu oraz znawcą muzyki baroku. Grał na licznych instrumentach. Jako pierwszy zaczął wykonywać utwory na historycznych fletach. Posłuchajmy, jak grał Allegro z La Folie Arcangelo Corellego. Soliście towarzyszą Anner Bylsma i Gustav Leonard. Wykonaniu Franza Brüchena, Anner Bylsm i Gustava Leonarda słuchaliśmy Allegro z La Folie Arcangelo Corellego. Solista zrewidował dotychczasowy styl wykonawstwa na fletach prostych i poprzecznym. Poprzez historyczną świadomość ukazał powrót do praktyki wykonawczej sprzed wieków. Wraz z grupą przyjaciół, Nikolausem Harną Kurtem i Gustavem Leonardem, zaczął wywierać wpływ na wykonywanie muzyki w duchu historycznym. Jego uwaga skupiła się na elegancji w budowaniu frazy oraz na rodzaju dźwięku. O swojej orkiestrze XVIII wieku mówił: początkowo wykonywaliśmy utwory Bacha, Mozarta, Haydna i Beethovena, które powstawały w XVIII wieku. Świadomość tradycji retorycznej spowodowała, że sięgnęliśmy również po utwory XIX-wieczne. Flecista w 1981 roku założył orkiestrę XVIII wieku. Zdaniem wielu, jego interpretacja mszy Hamol w 1989 roku w Warszawie na trwałe odmieniła życie muzyczne, dając muzyce wykonywanej na historycznych instrumentach lub na ich kopiach trwałe miejsce na estradach filharmonicznych. W 2004 roku prezentacja opery Jeana Philippa Rameau w Teatrze Wielkim była także wielkim wydarzeniem i ważnym krokiem w kierunku autentycznych prezentacji tego typu dzieł. Oto wywiad z Francem Bruchenem, który wtedy przeprowadziłam, oraz wypowiedź dyrygenta na konferencji prasowej. Porzucił pan flet, aby zostać szefem orkiestry. Także z tego powodu, że te same utwory w literaturze fletowej wykonywało się tysiące razy. Trzeba było to zakończyć. I powołał pan do życia orkiestrę XVIII wieku, bardzo specjalną, opartą na zasadach demokratycznych. O tak, ponieważ chcieliśmy pracować w taki sposób, jeśli chodzi o muzykę dawną, to stanowiliśmy przeciwwagę do orkiestr symfonicznych, współczesnych, które nie grają zgodnie z intencjami kompozytorów. Może zaczęliśmy trochę wojowniczo, ale teraz to już nie jest nikomu potrzebne. Gramy muzykę napisaną pomiędzy 1715 a 1850 rokiem. A lubi pan Bacha? Wiele pan nagrał także jego utworów. O tak, uwielbiam go grać zgodnie z regułami, jakie zawierają te utwory, które są przez Bacha dobrze sformułowane, jeśli się do nich stosuje. Właśnie wszystkie zasady są łatwe, jeżeli zna się jego genialną komplementarność tej muzyki. Ona jest piękna. Rameau to twórca bardzo interesujący jako kompozytor orkiestry XVIII wieku. Oczywiście to taka karta specjalna pod względem fantazji, harmoniki i kolorytu orkiestry. To rzeczywiście twórca francuskiej orkiestry z wszystkimi specjalnościami, które ona zawiera. Najlepszy dowód, że Debussy uwielbiał Rameau. Nigdy do tej pory nie przygotowywaliśmy z orkiestrą XVIII wieku opery scenicznej. Czynimy to w Poznaniu, w czym graliśmy wyjątki z oper, fragmenty instrumentalne pochodzące z kompozycji scenicznych Rameau. A więc to pierwsza inscenizacja na scenie. Tak, sceniczna z tą orkiestrą, tak. Bo do tej pory brakowało nam funduszy. To jest bardzo prosta sprawa, jeśli chodzi o operę i o produkcję, ale potrzebne są pieniądze. W czasach Rameau, gdyby odnieść koszty do dzisiejszych warunków, to kosztowałaby 6 bilionów dolarów. Dlaczego? Tak się szacuje, bo używano tam autentycznego srebra, prawdziwego złota. Sala wypełniona była ogromną, jak na owe czasy, maszynerią nad i pod sceną, bardzo dobrze oświetlona. W sali setki służących, poruszających tymi różnymi przyrządami. Oczywiście, wszyscy byli płaceni z kasy królewskiej. Stanowicie państwo grupę, która egzystuje wspólnie. Tak, to zespół bardzo demokratyczny, a pan zarabia tak samo jak wszyscy. To bardzo proste. Ostatniego dnia cała suma jest dzielona równo pomiędzy 65 osób. Uważam, że tak należy czynić. A czy z przyjemnością pracuje pan również z instrumentalistami grającymi na współczesnych instrumentach? Jeżeli orkiestry są inteligentne i chcą poznawać nowe aspekty wykonawcze, wtedy to ogromnie ciekawa praca. Ruch odnowy, jeśli chodzi o muzykę dawną, rozpoczął się w Holandii i Wielkiej Brytanii. Po II wojnie światowej ludzie o bardzo liberalnych poglądach skupili się wokół konserwatorium, no i tak dalej. Tak powstało takie grono. A teraz jak to wygląda? Bardzo różnie. Mamy specjalistów w każdej dziedzinie, praktycznie w każdej epoce muzycznej, od tej średniowiecznej poprzez renesansową, barokową, włoską, francuską, angielską. To moim zdaniem taki raj. I również ten ruch zaczyna rozwijać się w Polsce. Czy odkrył pan kiedyś jakąś zapomnianą partyturę, w której pan odkrył coś szczególnego? Nie, niewiele. Uważam, że genialne utwory są już znane od końca XIX wieku. Gdy się coś odnajduje dzisiaj, to już nie są najwspanialsze kompozycje. A na przykład są ciągle odkrywane utwory Vivaldiego. Dla mnie Vivaldi nie jest wielkim kompozytorem, jak na przykład Bach. Nie ma żadnego porównania. A różnica pomiędzy muzyką barokową, klasyczną i romantyczną też nie ma porównania. Te różnice pomiędzy muzyką barokową, klasyczną i romantyczną tkwią w słowach. Muzyka musi przemawiać, a dopiero później brzmieć. To główna różnica. To labirynt, który się zmieniał wraz z czasem. A ile jeszcze istnieje tych złych wydawnictw? Ciągle, aby trzeba być pewnym, trzeba sięgać do źródeł, wszystko sprawdzać. Na przykład w wypadku symfonii Beethovena one są wykonywane ciągle z dużą ilością błędów wynikających z przeszłości. Nowa edycja, istniejąca od 5-6 lat, jest bardzo dobra. Przedtem ciągle grano te utwory ze źle opracowanych partytur. Z niewłaściwymi nutami, niewłaściwą dynamiką, crescendo czy decrescendo, którego w ogóle nie było i tak dalej. Występował już pan w Polsce z koncertami, tak, w Warszawie, Krakowie. Polska publiczność jest bardzo entuzjastyczna, a w Poznaniu jestem po raz pierwszy i bardzo mi się podoba Stare Miasto, które oczywiście już odwiedziłem. Gdy pojawił się ruch muzyki dawnej, zaczęliśmy inaczej myśleć o jej interpretacji. Posiadaliśmy dużą wiedzę o tradycji wykonawczej dzięki traktatom zawierającym sporo informacji. Mieliśmy instrumenty w muzeach, można było wykonać ich kopie, byliśmy dobrze poinformowani i trzeba było oczywiście tę wiedzę ożywić muzyką. A porzucił pan flet i został szefem orkiestry. No tak, jak już wspomniałem, ile razy można grać przecież jeden utwór. A z tą orkiestrą w każdym turnie dajemy około 20 koncertów, a ponieważ zwykle spotykamy się 3 razy w roku, a więc łącznie jest to około 60 występów. A jak się prezentuje muzykę XIX wieku? To zależy od instrumentów, bo one się od siebie bardzo różniły, szczególnie te wcześniejsze od tych późniejszych. Na przykład w pierwszej połowie XIX wieku bardzo się zmieniły. To wszystko było spowodowane budowaniem coraz większych sal koncertowych. No i pojawiły się koncerty publiczne. Okazało się wtedy, że instrumenty wykorzystywane przez Mozarta były zbyt ciche do tych wielkich wnętrz. Na przykład zmieniały się także skrzypce, których brzmienie dostosowywano do tych sal. I nie wiązało się to z ich wyglądem zewnętrznym, bo ta zmiana najistotniejsza była wewnątrz instrumentu. Również instrumentom dętym dodawano klapy. I proszę sobie wyobrazić, że ze wszystkich skrzypiec, które ocalały, jedyne Stradivariego, a było przecież tych instrumentów jest 200 do 250, ocalały do naszych czasów w stanie oryginalnym i znajdują się w muzeum w Oksfordzie. Wszystkie pozostałe były udoskonalane. Niemniej do dziś głównie instrumenty smyczkowe są oryginałami, pozostałe zaś kopiami. A pana pasje? Malarstwo, literatura holenderska. Moja żona jest doktorem sztuki. Specjalizuje się w okresie renesansu, a jeżeli zna się warunki, w jakich powstawała muzyka, wtedy się ją łatwiej wykonuje. Tak naprawdę to uwielbiam włoski renesans, bo to jest specjalność mojej żony. Nie pracuję zwykle latem i mamy najczęściej 3-miesięczne wakacje, które spędzamy w naszym domu we Włoszech razem z naszymi dziećmi. A w jakim regionie on się znajduje? W Sienie, w okręgu Chianti. Podczas licznych wojaży próbuje pan różnych kuchni światowych, lokalnych, bardzo chętnie. Jednakże najbardziej lubię kuchnię włoską. A czy pan sam przygotowuje jakieś swoje specjalne dania? Oczywiście. Tak, choć to już domena mojej żony. Gotujemy po prostu razem. To jest zupełnie inna orkiestra niż normalne zespoły działające w świecie, ponieważ jest to orkiestra przyjaciół, którzy grają ze sobą już od 25 lat. Mamy w zespole muzyków reprezentujących 23 narodowości. To nie jest stała orkiestra, ale pracujemy każdego roku określoną ilość tygodni. Ludzie przylatują z wielu krajów do Amsterdamu na próby i po próbach zaczynamy objeżdżać świat. Spędzamy razem 3 miesiące, ponieważ miesiąc trwają próby i potem koncertujemy. Jesteśmy orkiestrą samorządzącą się, nie mamy narzuconych prób, narzuconych stałych obowiązków, no i związków zawodowych. Jesteśmy więc bardzo socjalistyczną orkiestrą. Są dni, kiedy pracujemy 9 godzin, czasami próbujemy przez 3 godziny. Tak, jak zaistnieje potrzeba. I wszyscy zarabiają tak samo. Dyrygent ma taką samą garzę jak drugi klarnecista. To jest zasada. Mogę wam powiedzieć, że jest w niej coś pięknego. A specjalnością tej orkiestry są utwory powstałe pomiędzy rokiem 1715 a 1850. Więc tak mniej więcej od Bacha po Schumana. Na instrumentach z tamtego czasu. W naszym składzie mamy właściwie 4 orkiestry. Pierwsza to bachowska, grająca na instrumentach wykorzystywanych przez Johanna Sebastiana lub na ich kopiach. Mamy także zespół Haydna, Mozarta, Beethovena, grający na instrumentach z epoki klasycyzmu. Mamy także bardzo specjalny zespół, czyli orkiestrę Jeana-Philippa Rameau. I znowu nieco inne jej instrumentarium. No i ostatnia, 4. orkiestra specjalizuje się w utworach Schumana i Brahmsa. Zdarza się, że podczas tournée, na przykład przed przerwą, gramy suite Rameau na innych instrumentach, a po przerwie następuje zmiana przy wykonywaniu choćby pastoralnej Beethovena. Także każdy muzyk ma do dyspozycji 2 instrumenty, bo istnieje bardzo duża różnica pomiędzy instrumentami wykorzystywanymi przez Beethovena i Schumana. Połowa instrumentów w naszej orkiestrze to oryginały, połowa to kopie. Więcej dawnych instrumentów plasuje się w smyczkach, bowiem dęte na ogół nie wytrzymały próby czasu i często historyczne instrumenty nie nadają się do wykorzystania. Pyta pan o różnorodność stylistyk. Technika gry na instrumentach to jedno, ale przede wszystkim wykonawstwo musi być przemyślane i posiadać właściwą zdolność do ukazania muzyki. Podam parę przykładów. Jak brzmiały orkiestry w pierwszej połowie XX wieku? Na przykład w sostenuto. Jak kształtowały frazę? Postawiały dźwięk z pewną siłą, trwał do końca z tym samym natężeniem, aż kończył się czas długości nuty. O tak. No i około 1950 roku to wszystko było brzmieniowo coraz mocniejsze. To tak jak w okresie zimnej wojny pomiędzy Ameryką a Związkiem Radzieckim, Moskwą a Nowym Jorkiem. Coraz więcej siły, siły, siły.
More power, 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 power.
Ale przed 1850 rokiem, w minionych epokach, nie na tym polegało wykonawstwo muzyki, tak jak na przykład języki ze zachodu Europy. Intonacja powoduje, że zakończenie jest opadające. Zawsze występuje decrescendo, wyciszenie. Oczywiście są wyjątki, na przykład pytanie dlaczego. Wtedy mówię głośniej i intonujemy w górę. I taki jest wykrzyknik, ale ogólnie nasze języki są opadające i nieładnie byłoby na przykład mówić wszystko z jednym natężeniem. A muzyka jest językiem. To są tylko przykłady. Ale o graniu różnych stylów w różny sposób można mówić wiele. Najważniejsze jednak jest rozmawianie.
Thank you.
To muzyka bardzo bogata, zarówno w warstwie harmonicznej, rytmicznej, jak i melodycznej. Jest bogatsza niż u Lully'ego. Dobrze znamy orkiestrę, jaką Rameau wykorzystał w Paryżu. W swoich operach wykorzystywał bardzo duży skład. Było 16 skrzypków, 8 wiolonczel, 6 altówek, 4 flety, 4 oboje, 4 fagoty, no i trąbki, perkusje. To była bardzo bogata brzmieniowa orkiestra. A jak wykonywać partie na skrzypcach, oboju czy flecie? Mamy do dyspozycji dziesiątki książek, traktatów i bardzo precyzyjne w nich wskazówki wykonawcze. Tak więc można czerpać z tych źródeł. To fragmenty opery Jeana Philippa Rameau, Les Indes Galantes. Grała orkiestra XVIII wieku pod dyrekcją Franza Brüchena. Oczywiście słuchaliśmy także wywiadu z dyrygentem oraz fragmentu konferencji prasowej. Muzyk zaś w wywiadzie dla programu Drugiego Polskiego Radia powiedział: bez wątpienia za największy sukces uważam fakt, że współcześni dyrygenci jak Claudio Abbado czy Maris Jansons otwarcie przyznawali się do naszych wpływów. Ten ostatni przychodził nawet z partyturami na nasze próby, aby dowiedzieć się, jak interpretować Haydna. Udało nam się nauczyć współczesnych muzyków odpowiedzialności i szacunku dla idei kompozytorów ukrytych w nutach oraz między nimi. Bardzo ciekawie Brüchen odpowiedział na pytanie dotyczące popularności wykonawstwa muzyki na dawnych instrumentach w Holandii. Odpowiedź jest bardzo prosta i wynika raczej z czynników ekonomicznych niż kulturowych, powiedział Brüchen. Po II wojnie światowej w ramach planu Marszala do Europy Zachodniej trafiło mnóstwo środków finansowych z USA. Nie mogło to pozostać bez wpływu na kulturę i edukację. Gdy ja i inni muzycy mojego pokolenia rozpoczynaliśmy studia, mieliśmy praktycznie nieograniczone możliwości. Gdy zapragnąłem uczyć się gry na zapomnianych wówczas fletach prostych, bez problemu załatwiono mi znakomite instrumenty oraz pedagoga. Można powiedzieć, że cały ruch wykonawstwa muzyki dawnej został zasponsorowany przez rząd amerykański. Tyle wywiad z Franzem Brüchenem dla programu Drugiego Polskiego Radia. Dyrygent był również stałym gościem w Polsce, regularnie występował na festiwalu Chopin Jego Europa. W 2014 roku zmarłego muzyka organizatorzy chcą uczcić pokazem filmu Katarzyny Krasicy Sekrety Orkiestry. A my kończymy dzisiejsze spotkanie finałem koncertu fortepianowego F-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Dunk Tysona oraz orkiestry XVIII wieku pod dyrekcją Franza Brüchena. A za uwagę dziękuję, Alina Kurczewska.